Dobrze mieszkaj. Wszystko o nieruchomościach.
Jest ciepło, czujemy wiosnę, czujemy lato, można mieszkanie przygotować na turystów, pod turystów, niektórzy mówią, no jakoś tak zarobić w sezonie. Iwona Wysocka w studio, dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
I dzisiaj w Dobrze Mieszkaj o tym, jak to mieszkanie przygotować, też pod względem prawnym, tak?
Też pod względem prawnym, właściwie na co my się powinniśmy przygotować pod względem prawnym, jeżeli chcielibyśmy komuś wynajmować mieszkanie i robić to krótkoterminowo. No i w trakcie całej audycji wyjaśnimy po pierwsze, co to znaczy najem krótkoterminowy, jak przygotować do tego mieszkanie, jak się ustrzec przed różnymi zniszczeniami, czy jednak może zaakceptować je po prostu, bo zarobki podobno z tego najmu są naprawdę całkiem niezłe. No i potem o podatkach. Jakie podatki płacić? Czy zakładać działalność gospodarczą, żeby móc wynajmować krótkoterminowo komuś swoje mieszkanie, czy niekoniecznie? No, będziemy o tym wszystkim mówić.
Dziś o najmie krótkoterminowym w studio Iwona Wysocka, która będzie rozmawiała z Tomaszem Burconem ze Stowarzyszenia Mieszkanicznik. Za chwilę o wynajmie krótkoterminowym. Z tym wynajmie krótkoterminowym niektórzy mówią, że są ogromne kłopoty i mają obawy i boją się, bo słyszałem o takich sytuacjach, że ktoś na przykład przyjechał do mieszkania, a tam nie ma żarówek, nowych żarówek LED-owych. Wyjechały razem z gośćmi.
To jeszcze jest rzeczywiście niewielki problem, cóż tam taka żarówka, ale gorzej, kiedy się okaże, że zostawiamy w tym mieszkaniu własny telefon stacjonarny, co się podobno rzadko zdarza, bo w tej chwili najczęściej mieszkania na krótkoterminowe to są te najnowsze w nowoczesnym budownictwie i tutaj już nie ma po prostu,
a w tych
starszych, ale w świetnych lokalizacjach, bo to jest Przymorze, to jest Zaspa, są telefony stacjonarne, no i czasem się tak zdarzyć może, że właściciel mieszkania wraca, otrzymuje rachunek, a tu... Oho, proszę państwa.
Ale w mieszkaniach jest kablówka na przykład też i podobno...
Filmy na żądanie.
Naprawdę,
płatne.
Tak.
Mhm. Płatne. No a jak goście przyjeżdżają i czasami, załóżmy, pada deszcz i chcą sobie film obejrzeć i się nie domówili z właścicielem mieszkania, no to sobie oglądają te różne filmy na koszt właściciela.
Doświadczenia, a przecież wiele osób ma tego rodzaju doświadczenia, wiele osób, mieszkańców... No,
Trójmiasta, Pomorza w ogóle.
Tak. Mhm. Jakie państwo mają doświadczenia, na jakie miny trafiliście, przed czym można przestrzec innych 603-06-06-06. A za chwilę już sama definicja.
No właśnie, czym jest najem krótkoterminowy? Jak do tego najmu przygotować mieszkanie? O tym Tomasz Burcon ze Stowarzyszenia Mieszkanicznik.
O najmie krótkoterminowym możemy mówić w przypadku, kiedy wynajmujemy mieszkanie, apartament, lokal, pokój na dobę. Czyli każdy okres poniżej miesiąca czasu. To jest najem krótkoterminowy.
Ten najem cieszy się u nas popularnością?
Trójmiasto jest bardzo dobrym miejscem, gdzie można korzystać z tej formy po dwóch stronach, czyli będąc właścicielem i wynajmować swoje mieszkanie, pokój czy też apartament, jak i przyjeżdżając do Trójmiasta. Najwięcej takich apartamentów mamy w Gdańsku, później w Sopocie, no i trochę mniej, ale również sporo w Gdyni.
Chcemy przygotować nasze mieszkanie do takiego najmu krótkoterminowego, na co zwracać uwagę i jak to zrobić?
Przede wszystkim apartament czy też mieszkanie powinno być w pełni wyposażone. Może zacznę nawet od podstawowych rzeczy, o których wiemy, że powinny być i wspomnę, jakie powinny być, bo to jest też bardzo istotnym elementem. Mieszkanie przede wszystkim powinno być świeże, odmalowane, przygotowane na przyjęcie gości. Ono powinno być trochę lepiej przygotowane niż dla nas samych, ponieważ nam pewne elementy nie przeszkadzają, jak jakieś ozdobne rzeczy, które tak naprawdę w przypadku najmu krótkoterminowego są obciążeniem i dla osoby, która zarządza, czy też dla firmy, czy też dla państwa, jak chcą samodzielnie zarządzać. Dlaczego jest obciążeniem? Ponieważ no, zbędnie zbiera kurz, jest większe prawdopodobieństwo, że ktoś może to zrzucić, może się to stłuc. Jeśli to nic nie wnosi, no to należy to po prostu usunąć. Będzie i najemcom łatwiej, gościom, którzy przyjeżdżają, wypocząć. Będzie też więcej przestrzeni, co jest bardzo istotne, bo pamiętajmy, że ktoś, kto przyjeżdża, szczególnie na wakacje z dziećmi, powiedzmy na 2 tygodnie, no to ma też sporo swoich własnych rzeczy, żeby było miejsce, aby mógł się rozgościć i poczuć jak u siebie w domu. czyli usuwamy zbędne rzeczy, mieszkanie odpersonalizujemy. Wiem, że wśród właścicieli mieszkań są też tacy, którzy po prostu opuszczają swoje własne mieszkania, przeprowadzając się w jakieś słabsze dzielnice, czy jadąc sobie na wakacje i oddają je do krótkoterminowego najmu. Ale wtedy warto te swoje rzeczy albo zamknąć w jakimś pokoju, albo przewieźć do piwnicy, lub po prostu w jakiś inny sposób je wyprowadzić, tak żeby mieszkanie było tylko wyposażone w niezbędne rzeczy.
Czyli szafy z ubraniami to też opróżniamy. Te ubrania musimy gdzieś wywieźć tak, żeby ich tam nie było. No mówię o sytuacji, kiedy na przykład mamy działkę gdzieś w okolicy i sami na długi weekend majowy pojedziemy na działkę i to mieszkanie, w którym docelowo mieszkamy, chcemy wynająć.
Tak, jak najbardziej. I tu też zależy od tego, jakich kanałów komunikacyjnych marketingowych używamy. Czyli jeśli zdecydujemy się zamieścić swoje ogłoszenie w booking.com, no to musimy brać pod wzgląd, że ci ludzie nie mają świadomości, że takie mieszkanie może być do innych celów używane niż tylko do wynajmu krótkoterminowego. W związku z tym w przypadku korzystania z takiego portalu należy całkowicie opróżnić ze wszelkich swoich własnych rzeczy mieszkanie. Natomiast jeśli decydujemy się na takie rozwiązanie jak Airbnb, to w tym przypadku mamy większą tolerancyjność z tego względu, że sam system został przygotowany właśnie dla właścicieli mieszkań, którzy chcą wynająć łóżko, chcą wynająć pokój, sypialnię lub całe mieszkanie. I tutaj goście przyjeżdżający do takich mieszkań mają świadomość, że to są mieszkania prywatnych osób, które to po prostu oddają je w użytkowanie osobom trzecim. W tym momencie nawet możemy zostawić swoje rzeczy pod warunkiem, że one naprawdę będą niedużo miejsca zajmowały. Będzie ta przestrzeń wydzielona, będzie wiadomo, że to są nasze prywatne rzeczy.
To ja się zgłaszam, mam bardzo dobre doświadczenie. Tak, mieszkałem u pewnego Holendra, który w domu zostawił całą wieżę stereo, naprawdę wysokiej klasy. Nasłuchałem się jego płyt do woli i do końca i byłem zachwycony jakością dźwięku. Sprzęt naprawdę wysokiej klasy, drogi audiofilski, za co bardzo, bardzo dziękuję, że mogłem poużytkować przez kilka dni.
W hotelu takiej możliwości, takiego udogodnienia z pewnością by nie było.
W hotelu to w pokoju możemy mieć tylko czajnik elektryczny. A propos monitoringu, to bardzo ciekawą rzecz napisał pan Grzegorz. Gdy ktoś chce wynająć mieszkanie, powinien zainwestować w ukryty monitoring, żeby mieć dowód, kto i jak mieszkanie zniszczył. Bo najemca zawsze może się wykręcić tłumaczeniem, to nie ja, to ktoś inny, ktoś się włamał i tak dalej, i tak dalej. Ja bym czegoś takiego
nie
zakładał.
Ale jak to monitoring? Ja nie wiem, czy to jest w ogóle zgodne z prawem.
No chyba nie.
No myślę, że gdyby najemca zobaczył jakąś ukrytą kamerkę, to właściciel mieszkania miałby solidne kłopoty i myślę, że w sądzie by przegrał.
Pan Grzegorz może napisać, że przecież nie montuje tego monitoringu w sypialni, ale kto wie, gdzie to życie z sypialni się przeniesie, prawda?
No właśnie.
603-06-06-06. Dziś o wynajmie krótkoterminowym. Państwo już teraz pytają, jak opodatkować wynajem krótkoterminowy, czy trzeba mieć działalność gospodarczą, czy można też bez działalności. Odpowiedź na to pytanie już za kilka minut w audycji Dobrze Mieszkaj. Dziś o wynajmie krótkoterminowym, Iwona Wysocka w studio.
Dzień dobry ponownie.
Jeden z ważniejszych wątków, jakby brzmiał w tym wypadku?
No, jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo, że zawsze chodzi o pieniądze, no i o podatki, proszę państwa. No, najpierw od tych pieniędzy troszkę poszperałam. Jak podaje Morizon.pl, wynajem krótkoterminowy może być bardzo opłacalny. W Warszawie, Krakowie czy Trójmieście za pokój hotelowy lub hostelowy trzeba zapłacić minimum 60-70 zł za dobę, chociaż to są dane z ubiegłego roku. W tym roku pewnie będzie drożej. Tymczasem właściciele prywatnych mieszkań są konkurencyjni, średnio biorą około 50 zł za dobę, ale to chyba od osoby. Za tydzień wynajmu mieszkania czteroosobowej grupie można zarobić na czysto około 1400 zł. Nic więc dziwnego, że urzędy skarbowe są bardzo zainteresowane.
Te ceny wynajmu, one są rzeczywiście mocno elastyczne i te widełki są dosyć szerokie.
Bardzo szerokie,
one mogą wahać się od 100 zł, no taka minimalna, tak, być może 120, 130 to takie minimum za dobę, za wynajęcie mieszkania. mieszkania.
Bo to 50 to raczej jest od osoby, 3 osoby to masz 150.
Po 600, 700, 1000 nawet złotych za dobę. To wszystko zależy od miejsca, standardu, od wyposażenia, od
lokalizacji
i tak dalej.
Dokładnie. No i teraz wracając do tych podatków, to... No, ostatnio okazało się, że organy podatkowe zaostrzyły stanowisko, jeśli chodzi o rozliczanie zysków z najmu i właściciele wynajmowanych mieszkań powinni zwracać uwagę nie na liczbę wynajętych mieszkań, ale na czas wynajmu, bo teraz okazuje się, że jeśli mieszkanie wynajmowane jest terminowo, to wynajmujący nie będzie mógł wybrać ryczałtu od przychodów z takiego najmu. No i to jest poważna sprawa, bo ryczałt wynosi 8,5% i na przykład jeżeli ja bym wynajęła mieszkanie długoterminowo komuś, to bym płaciła 8,5%, ale teraz się okazuje, że nawet jeżeli swoje własne prywatne mieszkanie, w którym na co dzień żyję, chciałabym komuś wynająć krótkoterminowo, wyjeżdżam załóżmy na działkę i w tym czasie latem przez 2 letnie miesiące wynajmuję krótkoterminowe, to będzie to brane
to
jako działalność gospodarcza i musiałabym mieć założoną działalność gospodarczą. Ale ponieważ jest tak szerokie pole do interpretacji, no to wszyscy podpowiadają, prawnicy też, żeby na wszelki wypadek pójść z zapytaniem do swojego urzędu skarbowego albo poprosić wręcz o interpretację konkretnego przypadku i potem się jej trzymać.
Ale halo, jest tak, że prawo się nie zmieniło, zmienia się tylko w czasie interpretacja, ta interpretacja też zmienia się
w zależności od tego, przedsiębiorcy, niezależnie czym się zajmują, bardzo narzekają na to, zwracają uwagę właśnie na tę niestabilność naszego prawa podatkowego, na to, że interpretacja w jednym mieście może się znacząco różnić od interpretacji w innym mieście i ta interpretacja na przykład uzyskana w Gdańsku nie będzie obowiązywała od interpretacji uzyskanej w Krakowie.
Bo chcielibyśmy się w audycji wyraźnie powiedzieć, jeżeli masz jedno mieszkanie, no to możesz płacić ryczałt,
ale
a jeżeli masz
tego.
Dwa mieszkania, no to
nie
musisz to na zasadach ogólnych, tak? A nie możemy
nie możemy tego powiedzieć i nie będziemy Państwu tutaj podpowiadać, jak to dokładnie zrobić. Po prostu trzeba wybrać się do Urzędu Skarbowego, przedstawić swoją sytuację i wtedy otrzymają Państwo konkretną odpowiedź i miejmy nadzieję, że ona będzie obowiązywała. A wracając do przygotowywania mieszkania na wynajem, no to jakie sprzęty powinny znaleźć się w takim mieszkaniu przeznaczonym do najmu krótkoterminowego? No niby pytanie banalne, ale proszę posłuchać odpowiedzi pana Tomasza Burcona ze Stowarzyszenia Mieszkanicznik.
Najważniejsze jest łóżko lub łóżka, ponieważ jeśli ktoś przyjeżdża po długiej podróży, to przede wszystkim chce wypocząć. Jeśli idzie na miasto spacerować, bawić się, to jest najważniejszy mebel. Dlatego zadbajmy o to, żeby naprawdę te łóżka były w dobrym standardzie. Na czym jak na czym, ale na łóżkach nie należy oszczędzać, także powinny być wyposażone w porządne materace, odpowiedniej nośności, bo równie dobrze może drobna chudzinka przyjechać, jak i może przyjechać pan, który waży 140 kg. Pamiętajmy o tym, dlatego łóżka powinny być dobrej jakości. Lepszym rozwiązaniem jest wstawienie dwóch pojedynczych, takich typowo hotelowych łóżek, które mają możliwość połączenia, niż jednego podwójnego. Dlaczego? No ponieważ jeśli panowie przyjadą, no to najprawdopodobniej nie będą chcieli ze sobą spać. Kolejnymi rzeczami, które powinny znaleźć się w mieszkaniu, to takie, które pozwalają nam tam spędzić tydzień lub dwa, takie, które mamy w mieszkaniu. Zdania są na przykład podzielone co do tego, czy powinien być piekarnik, czy nie powinien być piekarnik. My w przypadku przeprowadzania procesu inwestycyjnego z naszymi inwestorami zalecamy minimum taką kuchenkę mikrofalową z funkcją pieczenia. Nawet obecnie jak byłem na zjeździe liderów mieszkanicznika, rozmawiałem z koleżanką, która jest liderką w Toruniu, to właśnie zwróciła uwagę, że często zdarza się jej, że podróżując z dziećmi brakuje jej właśnie takiego elementu. Jest z dziećmi, chciałaby coś podgrzać i tak naprawdę nie ma gdzie, a sama płyta no nie wystarcza. Dlatego sugeruję użyć mikrofale z piekarnikiem. Oczywiście powinny być odpowiedniej ilości elementy grzewcze, podgrzewające, czyli płyta, cztero- lub też dwupalnikowa. Teraz jeśli chodzi o wyposażenie kuchni, to powinno być tam wszystko to, co normalnie stosujemy podczas procesu gotowania, czyli deski, garnki, sztućce, talerze, kubki, szklanki. Warto też dać kieliszki do wina, kieliszki do wódki, tak żeby goście mogli swobodnie tam spędzać czas. Teraz jeśli chodzi na przykład o środki czystości, to tutaj zdania są podzielone, tak? My mamy w naszym standardzie, uważamy, że takie środki czystości powinny być, z tego względu, że nawet gościowi coś się wyleje, coś się zaplami i chciałby sam zminimalizować też te szkody, które państwo mogą mieć w tych mieszkaniach.
A ręczniki wystawiamy, czy stawiamy na to, że goście przyjeżdżają z własnymi?
To zależy, idziemy w który standard mieszkań, tak? Są trzy szkoły. Są i tacy, którzy nie dają tych ręczników, są tacy, którzy dają dodatkowo odpłatnie, a są tacy, którzy wyposażają, ponieważ wiadomo, że jeśli ktoś jedzie na wycieczkę, chciałby ze sobą zabrać jak najmniej rzeczy i być jak najlepiej obsłużonym. Czyli tak, ręczniki, dajemy pościel. Dobrze jest latem, żeby ta kołdra nie była zimowa, tylko lekka, letnia. Sypialni, co jeszcze powinno się znaleźć? Powinna się znaleźć szafka nocna, na tej szafce lampka. Dobrze, jeśli w łazience znajdą się takie podstawowe rzeczy, które państwo pewnie sami stosują, czyli waciki, waciki do uszu, no oczywiście papier toaletowy, mydło. Nie każdy ze sobą wozi to mydło, bo ludzie, którzy przyjeżdżają do apartamentów, do mieszkań, często też są gośćmi hotelowymi, gdzie hotele, powiedzmy, w zdecydowanej większości zapewniają właśnie takie niezbędne minimum.
Pralka automatyczna potrzebna czy niekoniecznie?
Sugerujemy, żeby pralka była, natomiast nie jest to niezbędna. Zdarzają się klienci, mieliśmy takiego człowieka, który przemierzał kupę kilometrów na rowerze. Teraz przypomniał mi się jakiś Japończyk, który nasz apartament był jednym chyba, nie wiem, z kilkunastu czy kilkudziesięciu, który odwiedział w swojej długiej podróży przez cały świat. I jeśli taka osoba podróżuje i jest tam już w którymś apartamencie, no to gdzieś musi te rzeczy uprać. Pralni automatycznych jest mało u nas, trudno je zlokalizować, dlatego też sugerujemy właśnie, żeby taka pralka...
I żeby zostawić odrobinę proszku też można. A co sugerują nasi słuchacze? Żeby zostawić odkurzacz, mopa, środki czystości, dlatego że często ci, którzy wynajmują, na początku trochę źle o nich mówiliśmy, że zdarza się, że coś poniszczą, coś ukradną, ale też...
Nie wszyscy są tacy sami.
Właśnie jest odwrotna sytuacja, że oni po sobie posprzątają, umyją wannę, łazienkę, prysznic, zmyją podłogi i też tak bywa i dobrze, jeżeli mają do tego warunki. Odkurzacz, mop mogą też jakimś schowku przydać.
Chociaż pan Tomasz Burcon zwracał uwagę, że z mopem to bywają różne sytuacje, bo no, jeśli on jest takiej średniej, byle jakiej jakości, no to niestety pozostawia przykry zapach i ten zapach potrafi się roznieść na całe mieszkanie, więc jak przychodzi najemca, już jest zniesmaczony i niekoniecznie chce tutaj zostać. Dlatego też była sugestia, żeby zostawiać mopy takie specjalne, składane i żeby było przygotowane jakieś miejsce, jakiś schowek na te mopy i wtedy będzie wszystko w porządku.
A to jest jeszcze inna polska specjalność, że takiego mieszkania na wynajem to często właściciel mieszkania wstawia rzeczy, przedmioty już zużyte. Jakieś meble, które nie są potrzebne, stare stawki, szafki kuchenne i stara ława, no to one mogą pójść do mieszkania na wynajem. Dobrze, jeżeli to jest nowe.
No właśnie, no bo potem najemca po prostu już drugi raz nie przyjedzie i swoim znajomym też powie, byłem w takim miejscu, ale nie powiem wam jakim, bo to nie ma sensu.
Dzisiaj o najmie krótkoterminowym, a może też długoterminowym. Iwona Wysocka w studio, nasz SMS-owy numer 603-06-06-06. Bardzo ciekawe doświadczenie mają nasi słuchacze, jeżeli chodzi o wynajem krótkoterminowy. Chodzi o to, podobno, żeby wynajmniej był tak właściwie średnioterminowy, że jeżeli wynajmować komuś, no to nie na weekend, bo na weekend przyjeżdża zwykle ekipa, która chce się pobawić, tak? Czytaj, pograndzić i rzeczywiście może coś poniszczyć. Ale jeżeli jeżeli to jest taki wynajem na tydzień, no to na tydzień to już przyjeżdża rodzina, która chce przyjechać na wakacje i spędzić w miarę spokojnie czas. No chyba, że ktoś przyjeżdża ze szwagrem, to może być różnie.
Różnie, nie, no dokładnie, ale ja tak wynotowałam właśnie z jednego z blogów osoby zajmującej się zawodowo wynajmem krótkoterminowym, zresztą ta osoba ma niesamowity pomysł, powiem szczerze, na to, jak wynajmować takie mieszkania, bo jakby nie ma własnych środków, wkładów finansowych w to, tylko wynajmuje długoterminowo od innych osób, sama podnajmując te mieszkania wynajmowane długoterminowo od innych osób, podnajmując krótkoterminowo i takich mieszkań ma kilkadziesiąt w związku z tym w całym kraju i nieźle zarabia, ale też pisze o blaskach i cieniach i właśnie o tych cieniach. Zniszczenia i kradzieże to chleb powszedni, podpalenia papierosami firanek lub poduszek całkiem normalne, głośne imprezy i nienawiść sąsiadów również. Ucieczka przed ponoszeniem odpowiedzialności finansowej za dokonane szkody, codzienność, wynoszenie telewizora w poszewce na kołdrę, kradzież kina domowego, suszarek do włosów, otwieraczy do wina, ręczników, ślady po uderzaniu pięścią w ścianę. Już nic nie jest w stanie nas zaskoczyć, ale za to się opłaca. No i teraz właśnie troszkę do tych rzeczy poniszczonych i strat. A co zrobić, gdy w wynajmowanym mieszkaniu, no właśnie wracamy do telefonu stacjonarnego, mamy telefon stacjonarny, bo są jeszcze takie przecież, albo płatną telewizję na żądanie. Jak to zabezpieczyć, by nie narażać się na szkody? O tym Tomasz Burcon ze Stowarzyszenia Mieszkanicznik i Possession.pl. Jak wynajmujemy takie mieszkanie, w którym my mieszkamy i jak mówiliśmy wcześniej, wyjeżdżamy sobie na przykład na długi weekend na działkę i mamy w tym mieszkaniu telefon stacjonarny, to obawiać się czy nie? Co zrobić z tym telefonem, żeby nie mieć kłopotów? I czy kłopoty się zdarzają, tak z pańskiego doświadczenia patrząc?
Zaskoczyło tym pytaniem, bo jeszcze nie spotkałem się z telefonem stacjonarnym w żadnym mieszkaniu, ale myślę, że takim analogicznym problemem i chyba częściej spotykanym jest możliwość zakupienia filmu poprzez sieć telewizji kablowej na przykładu. To się akurat zdarzyło nam, że jakiś klient po prostu no, na rachunek właściciela dokonał takiego zakupu. Na szczęście to tam była jakaś niewielka kwota. W przypadku telewizji to są dwie szkoły znowu. Albo blokujemy taką możliwość, jest to najprostsze i najskuteczniejsze. Natomiast jeśli znowu idziemy w kierunku tego wyższego standardu i chcemy umożliwić dokonywanie zakupów, to trzeba wyraźnie to gdzieś zapisać, że jest możliwość kupna, no ale też w jaki sposób klient może za to zapłacić, tak? Czy zostawiając pieniądze w apartamencie, czy też przelewając na konto, czy dokonując zakupu kartą. A państwu musi zwrócić te pieniądze, bo wiadomo, że rachunek przyjdzie do właściciela.
To teraz umowa, najem krótkoterminowy, na co zwrócić w tej umowie uwagę, jak ją skonstruować i żebyśmy mieli zapewnienie, pokrycie ewentualnych strat, gdyby takie zaistniały.
I teraz umieszczając w takich no, najbardziej znanych i popularnych portalach, ten problem jest rozwiązany. Czyli zawierając umowę przez Booking.com lub przez Airbnb, nie musimy żadnych dokumentów podpisywać, aczkolwiek jeśli chcemy dodatkowy dokument podpisać, jak najbardziej. Teraz co powinniśmy od takiego klienta pobrać, jeśli spisujemy między nami umowę? Powinniśmy pobrać miejsce zamieszkania, że gdyby coś się wydarzyło, coś nam zniszczył, a zauważyliśmy to później, po jego wyjeździe, to aby moc prawną miało pismo, które mu dostarczymy, ono musi trafić pod jakiś realny adres. Dlatego dobrze jest wziąć adres zamieszkania, zameldowania tam, gdzie ta osoba przebywa, żeby to doręczenie było skuteczne. I kontakt. I to najlepiej nie jeden numer telefonu, ale ewentualnie do jakiejś osoby, do której można się dodzwonić, gdyby nie było z nim kontaktu. Pamiętajmy, że goście przyjeżdżają właśnie za granicę i często mają dwa numery, na przykład kupują sobie tylko polską kartę, pod którą oni są dostępni podczas pobytu, ale jak wracają do kraju, to już nie są. Jeśli klient niechętnie nam daje, to proszę zwrócić uwagę też, że on ma mnóstwo korzyści z tego, że my z nim mamy kontakt, ale może być inna sytuacja, że ktoś coś zostawi, był w iluś apartamentach, nawet nie będzie pamiętał, w którym to zostawił, a może być to rzecz dla niego cenna albo wartościowa w jakikolwiek sposób, to wtedy dobrze jest, żeby ten kontakt posiadał, czyli jeszcze raz przypomnę, wszystkie dane, dane z dokumentów, adres, no i warunki, na jakich się z nią umawiamy. Pamiętajmy, że jeśli nie zawieramy umowy poprzez jakieś rozwiązanie online, czyli jakiś portal, to bardzo ważne jest, żeby podpisać dokument.
A dlaczego to ważne? O tym już za moment będziemy mówić.
Bo w tym momencie, gdy wynajmujemy, no to jest trochę takie niefortunne, tak, że prosimy kogoś o dowód osobisty. Ale to no, jednak jest
właściwie teoretycznie to nawet
ważne.
Nie mamy takiego prawa.
Ale ciekawe, jak pani Marzena pisze o rzeczach, które są potrzebne. Takie rzeczy, mopy, szczotki klozetowe, ścierki kuchenne powinny być w zasadzie nowe. Ona kupuje tanie i zazwyczaj wyrzuca za każdym razem, czyli w połowie sezonu albo po całym sezonie, no bo sama na tym punkcie jest uczulona, więc pilnuje, żeby było po prostu dobrze. Poza tym kołdry i specjalne maty na materace z możliwością prania, a także osłony na poduszki poza tradycyjnymi pościelami, to właściwie u pani Marzeny standard.
No bardzo cenne wskazówki. Ja myślę, że coraz więcej na Pomorzu i w Trójmieście jest osób, które myślą o zarabianiu właśnie na najmie krótkoterminowym, kupują z tą myślą także mieszkania, więc każda taka wskazówka jest na wagę złota. A ja bym wróciła jeszcze do tego, o czym pan Tomasz Burcon mówił. Pamiętajmy, by jeśli nie korzystamy z pośrednika, a sami komuś wynajmujemy bezpośrednio mieszkanie krótkoterminowe, terminowo, by podpisać z tą osobą umowę. Dlaczego to ważne? Ponownie Tomasz Burcon.
Podam taki skrajny przypadek, który mógłby się teoretycznie wydarzyć. Ktoś mógłby powiedzieć, że on się z państwem umówił na długoterminowy najem, a umowa zawarta na najem długoterminowy, zawarta ustnie, jest umową zawartą na czas nieokreślony. A umowa zawarta na czas nieokreślony w przypadku osoby, która skończyła 75 rok życia, nie ma gdzie się wyprowadzić, a płaci państwu umówioną stawkę, proszę sobie zadać pytanie, jaki czas jest wypowiedzenia? Jak państwo myślą? No to myślę, że wielu zaskoczy, ponieważ czas wypowiedzenia takiej umowy, jeśli my chcemy wprowadzić się do naszego mieszkania, umowa została zawarta na czas nieoznaczony, to czas wypowiedzenia jest śmierć tej osoby. Czyli to może trwać nawet 25 lat, jeśli ten pani dożyje setnego roku życia. Dlatego podpisujmy umowy i to jest zabezpieczenie i dla nas, i dla drugiej strony.
Kaucja. Pobieramy kaucję przed tym najmem krótkoterminowym, czy raczej się odchodzi od tego?
Tutaj znowu mamy dwie szkoły. Jedna i druga ma swoje wady, zalety, czyli pobieranie i niepobieranie kaucji. Jeszcze trzecia kwestia, to pozostaje wysokość tej kaucji. To też jest taki tips dla państwa, że nie pobierając gotówki, nie muszą państwo posiadać kasy fiskalnej. To jest też taki kolejny profit dla pana Kowalskiego, o którym tu rozmawialiśmy. Nie trzeba mieć kasy fiskalnej, tylko to też uczulam, że pobieranie z karty kredytowej jest traktowane przez Urząd Skarbowy jak pobieranie gotówki. W związku z tym nie możemy pobierać płatności kartą kredytową Airbnb, gdzie możemy sobie określić wysokość tej kaucji i ta kaucja jest blokowana na karcie gościa, a po tym, jak się wyprowadza i państwo nie zgłoszą żadnych uwag, jest zwalniana. Także to jest chyba najlepsze rozwiązanie, czyli taka wirtualna kaucja załatwiana przez zewnętrzną firmę.
Jak nie dać się nabrać, patrząc z drugiej strony, z punktu widzenia klienta, wyjeżdżamy na długi weekend, na drugi koniec Polski, no i teraz jak nie dać się nabrać na mieszkanie? Chodzi mi o sytuację, w której przyjeżdżamy na miejsce i się okazuje, że takich jak my to jest jeszcze 40 innych osób na jedno mieszkanie, bo trafił nam się oszust.
Pierwsze rozwiązanie, które mi przychodzi do głowy, to korzystać z apartamentów, które są zarządzane przez jakieś firmy, które tych apartamentów mają więcej. No i wiemy o nich, że działają już nie pierwszy rok. Nie jest to firma, która została założona 2 tygodnie temu. I na takie apartamenty trafimy przez znane portale, takie właśnie Booking, Airbnb, nocowanie noclegowo. No tego jest dużo. I z takiego apartamentu też dość skuteczną metodą weryfikacji, szczególnie korzystając z Airbnb, są komentarze i oceny. Zwróćmy uwagę właśnie na historię takiego apartamentu, takiego mieszkania. Jeśli ta historia im jest dłuższa, tym możemy spać spokojniej. Czyli wybierajmy takie, które już funkcjonują dłużej, a jeśli nie funkcjonują to zbyt długo, to w przypadku Airbnb na przykład jest takim rozwiązaniem korzystanie z tych apartamentów, które mają zdjęcia zrobione przez ich fotografa. Podejrzewam, że nie wiem, czy na tyle skutecznie, ale podobnie skutecznie już polskie portale właśnie prowadziły taki znak wodny, który mówi o tym, że ich fotograf był w tym mieszkaniu, że rzeczywiście takie mieszkanie istnieje. Oczywiście no to też jakby całkowicie nas nie uchroni przed oszustwem, ale zminimalizuje.
My tu tak ciągle o tych oszustwach, o tym,
że... ciągle nie.
Ale
też trzeba powiedzieć, tak? Bo to też się zdarza.
Ale w 98% ta rzeczywistość wygląda zupełnie, zupełnie inaczej.
To
na to zwraca uwagę pani Ewa, bo ona wynajmuje od 4 lat mieszkanie na głównym mieście. Jeden raz jej się zdarzyło, że goście stłukli lampkę. Zostawili za nią pieniądze. Wynajmuje przez serwis, na którym wzajemnie wystawia się opinie. Miód, malina. I pani Ewa jest bardzo zadowolona. Taka jest rzeczywistość. Oczywiście zdarzają się wypadki przy pracy, ale generalnie to wszystko jest dobrze.
Wszystko jest dobrze i to jest świetny pomysł, żeby wynajmować właśnie przez taki serwis z dwóch stron, bo z punktu widzenia klienta to też wtedy mamy pewność, że to mieszkanie jest i nie będzie takiej sytuacji, że pojedziemy do Krakowa i będzie tam właśnie tych 40 innych osób, które w tym samym czasie okazuje się, że chciały wynająć i zapłaciły zaliczkę za to samo mieszkanie. Nie, tak nie będzie, bo tutaj mamy serwis, mamy opinię i możemy z tego korzystać.
A propos serwisu, to za chwilę właśnie będziemy wynajmowali nasze studio. Serwis je zajmie wcześniej jeszcze autopilot, a Iwona Wysocka. Dziękuję pięknie.
Dziękuję pięknie również.
Miło było.